Dzisiaj odwiedzamy oddział terenowy w Zielonej Górze Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem. Obok mnie sekretarz oddziału, pan Sylwester Pyrka. Zacznijmy od tej trochę skomplikowanej nazwy. Ona może jest nie tyle skomplikowana w wymowie, ile skomplikowana w ocenie, bo jesteście oddziałem, a jednak jesteście samodzielni, skoro pracujecie na własny rachunek.
Tak, jesteśmy oddziałem w Zielonej Górze Towarzystwa Walki z Kalectwem. Jest to instytucja, która powstała ogólnopolsko daleko, daleko temu, zaraz po okresie II wojny światowej. Natomiast my podjęliśmy decyzję w 2001 roku o utworzeniu własnego, samodzielnego oddziału i od tego czasu jesteśmy zupełnie niezależną jednostką działającą tutaj w regionie lubuskim.
No, pytanie pana o początki tego oddziału. Oddziału może tak, ale samej instytucji, jak pan wspomniał, która powstała w latach zaraz powojennych, chyba nie ma sensu. No więc porozmawiajmy o początkach oddziału. Skąd wzięła się inicjatywa? Mówi pan rok 2001. No ta organizacja, jak pan zauważył, trochę związana z kombatantami, może nawet bardzo, przynajmniej na początku związana z kombatantami. 2001 rok to już zupełnie inni działacze. Jak to wygląda?
Zauważyliśmy tak naprawdę już w latach 90. bardzo mocne odejście państwa od tematyki osób z niepełnosprawnością. Jeżeli popatrzymy sobie na ten okres ostatnich 25 lat, to właściwie wszystkie spółdzielnie inwalidów, spółdzielnie osób niewidomych po prostu najzwyczajniej w świecie nie sprawdziły się, czy też nie zdały egzaminu gospodarki wolnorynkowej. Więc zaczęliśmy obserwować i zgłaszały się osoby, które zaczynały mieć po prostu problem z pracą, osoby z niepełnosprawnościami. Do tego oczywiście dochodziły kolejne pokolenia, kolejne roczniki osób, które kończyły szkoły specjalne i które po prostu najzwyczajniej w świecie siedzą w domu. No plus jeszcze osoby, które tą niepełnosprawność nabywają chociażby w przypadkach wypadków czy chorób. Więc zaczęliśmy zwracać na to uwagę, że tu należy bardziej postawić na sytuacje związane akurat z aktywizacją tą społeczno-zawodową w kierunku uzawodowienia, w kierunku rehabilitacji i tym impulsem tak naprawdę właśnie były te wnioski z tej obserwacji i tutaj należy przypomnieć taką postać bardzo znaną w Zielonej Górze, to jest ksiądz Herman. Kto ksiądz Herman pilotował to, aby ten oddział w Zielonej Górze powstał, usamodzielnił się i abyśmy mogli tak naprawdę odpowiadać na to, co jest potrzebą rynku, to co jest potrzebą tych osób, które gdzieś tam zostały troszeczkę zapomniane i w tej tym gonitwie za wskaźnikami gospodarczymi, no niestety ludzie przestali na to zwracać uwagę, że gdzieś tam takie osoby są, mają specyficzne potrzeby i coś należy naprawdę dla nich zrobić takiego bardzo wyrazistego i odpowiadającego tego, czego naprawdę oni potrzebują.
No to pytanie brzmi, co takiego zrobiliście, bo to chyba już w tamtych czasach zaczęły się pojawiać spółdzielnie socjalne i instytucje, które no właśnie miały promować rozwój przedsiębiorczości na bazie osób, które z jakimiś dysfunkcjami chciały się pojawić na rynku pracy, choć łatwo nie było, bo przecież bezrobocie mieliśmy ogromne.
Zaczęliśmy tak naprawdę nasze działania od najprostszej rzeczy, jaką można było zrobić. I to była wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego. Dziś już tego nie prowadzimy, natomiast kilka podmiotów w Zielonej Górze to prowadzi, dlatego prawdopodobnie do tego już nie wrócimy. Natomiast w kontekście sprzętu rehabilitacyjnego, sprzętu do poruszania się, jak chociażby wózki, dzisiaj już o napędzie elektrycznym, wszelkiego tego typu pomoce, które naprawdę stanowią bardzo technicznie rozwinięte pewne rozwiązania. W tym kierunku chcemy pójść, aby w Zielonej Górze otworzyć zakład aktywności zawodowej, czyli jest to pewien stopień wyżej aniżeli spółdzielnia socjalna. I taki zakład miałby zatrudniać nawet 150 osób, które by produkowały właśnie takie rozwiązania, które będą pomocne dla szerokiego spektrum osób z niepełnosprawnościami. I tutaj nie mówimy tylko o osobach z niepełnosprawnościami, bo to są także i osoby starsze, czyli te, które są w jakiś sposób zależne. No, możemy powiedzieć, że jest to pewien zakres niepełnosprawności, chociażby każdy z nas, kto nosi okulary, nie jest osobą pełnosprawną. Tak? Wystarczy, że je zdejmie i jak będzie funkcjonował bez tych okularów, to jednak no, to funkcjonowanie jest w jakiś sposób ograniczone. I to samo dotyczy osób, które chociażby mają problemy z samodzielnym poruszaniem się, w jakiś sposób mają tą swoją fizyczność ograniczoną, a ten nasz pomysł na utworzenie takiego zakładu i produkcję takiej rzeczy wynika stąd, że w Polsce nie ma takiego podmiotu, który by to produkował. Co więcej, takie sygnały trafiają do nas od jakichś naszych partnerów z zagranicy, którzy z miłą chęcią powierzyliby nam pewną produkcję tutaj na miejscu, a my cieszymy się z tego powodu, bo da to po prostu miejsca pracy właśnie dla osób z niepełnosprawnościami.
I to wszystko na bazie oddziału terenowego Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem.
Tak jest. Tutaj jako oddział terenowy mamy tych właśnie kilka satelitów. To są chociażby dwie spółdzielnie socjalne, które zatrudniają osoby z niepełnosprawnościami. I stąd był ten pomysł, tak, te nasze doświadczenia są szersze, to są chociażby też doświadczenia w kierunku amputantów, czyli osób, które utraciły kończyny, z którymi tutaj pracujemy, dla których zbieramy właśnie w ramach 1% środki na to, aby czy zakupić im protezy, czy zakupić właśnie środki do poruszania się, jak chociażby rowery trójkołowe, które są dostosowane właśnie do potrzeb chociażby osób, które utraciły jedną lub dwie kończyny dolne. I stąd właśnie wziął się ten pomysł, aby pójść szerzej, czyli z jednej strony zabezpieczyć potrzeby tych pojedynczych osób, ale z drugiej strony, żeby dać pracę większej i szerszej ilości ludzi, którzy po prostu dzisiaj siedzą w domach. Oni bardzo często są niezarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy, bo pobierają jakieś świadczenia, które po prostu powodują, że oni tak jakby wypadają z systemu. Jeżeli popatrzymy w statystyki, to tych osób jest przynajmniej 2,5 miliona, którzy są tak jakby poza systemem. My wiemy, że oni są, bo jesteśmy w jakichś bieżących kontaktach, ale też śledzimy te wskaźniki, rozmawiamy na poziomie ogólnokrajowym, chociażby przez Centralę Towarzystwa Walki z Kalectwem, ale też chociażby przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych, przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Pracy i Spółdzielni Inwalidów i widzimy, jak to kształtuje się na tym poziomie i ogólnokrajowym, i z niego wyciągamy wnioski, jeżeli chodzi o tutaj nasz lokalny rynek. Tak? Ten nasz lokalny rynek, przypomnę, że to nie jest sama Zielona Góra, ale jest to właściwie te całe południowa część województwa, te były województwo zielonogórskie.
Zastanawiam się, jak jest odbierana ta wasza oferta, w sensie zrobimy, wyprodukujemy, my spółdzielnia socjalna albo my grupa osób niepełnosprawnych zrzeszonych w spółdzielni, czy nie ma takiej stygmatyzacji, ale nie, no to niepełnosprawni nam zrobią, to pewnie zrobią coś źle, może wybierzmy jakąś inną firmę. Czy takie zjawiska się jeszcze pojawiają, bo kiedyś były dosyć powszechne?
Te zjawiska jest bardzo powszechne. Niestety biznes patrzy na osoby z niepełnosprawnościami jako osoby no, po prostu nieskuteczne, nie tak efektywne jak osoba pełnosprawna. Natomiast no, z drugiej strony, jeżeli ktoś stawia zysk ponad człowieka, to nie ma się co dziwić. Natomiast dla nas tutaj w Towarzystwie Walki z Kalectwem człowiek zawsze będzie stał przed zyskiem, przed środkami finansowymi i to jest chyba jednak najważniejsza informacja i najważniejszy cel. Zresztą od dobrych paru lat PFRON, czyli Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, dokładnie w tym samym kierunku idzie, tak? Podkreślając i interesując podmioty prywatne w celu zatrudniania osób z niepełnosprawnościami. Mamy chociażby też kilka fundacji takich ogólnopolskich, które zachęcają do tego, aby te osoby zatrudniać, gdzie pokazują, że z jednej strony widzimy osobę z niepełnosprawnością, która ma pewne deficyty, natomiast w innych jakichś rzeczach, w innych kwestiach efektywności, one potrafią zrobić coś dużo lepiej i dużo fajniej, aniżeli osoba taka po prostu z ulicy, taka, która osoba jest zdrowa i wydawałoby się, że ona będzie lepsza. Z naszych doświadczeń, doświadczeń też naszych znajomych, kolegów z całego kraju, wynika, że tak naprawdę w tym całym pomyśle i w tej całym działaniu, aby zatrudniać osoby z niepełnosprawnościami, to nie chodzi o to, aby ta osoba zarabiała jakieś wielkie pieniądze, ale w sensie zarabiała je dla firmy. Chodzi o to, żeby ona zarabiała pieniądze, ale dla siebie. Tylko w ten sposób jesteśmy w stanie zrobić i urzeczywistnić jedną rzecz, jedno słowo, a to jest godność. Pamiętajmy, że osoby z niepełnosprawnościami, zresztą jak każdy, tak, i mieszkaniec województwa, mieszkaniec naszego kraju, tej godności potrzebuje. Jedną z tych podstawowych i najbardziej elementarnych rzeczy jest po prostu wypłata, która będzie miała na konto, która pozwoli takiej osobie kupić, no, nie tylko chleb, tak, ale, bo co jest podstawą, ale wyjść do teatru czy do kina, kupić sobie jakąś rzecz, która będzie sprawiała mu radość, telefon lepszy, tablet, komputer. To są te rzeczy tak naprawdę elementarne, koło których przechodzimy zupełnie obojętnie, natomiast tych osób naprawdę i prawdziwie wykluczonych jest mnóstwo. I taki zakład aktywności zawodowej ma dokładnie temu służyć, aby upodmiotowić te osoby, żeby one uczestniczyły nie tylko w tym życiu takim zawodowym, ale przez to, że to życie zawodowe pozwoli im na samoutrzymanie się, aby zaczęli uczestniczyć w normalnym życiu i w nim funkcjonować.
Wymienił pan tutaj m.in. PFRON, fundacje, które działają na rzecz osób z niepełnosprawnościami różnych rodzajów. I właśnie się nasunęła mi myśl, a właściwie pytanie, czy państwo w jakiś sposób się nie dublujecie, nie wykluczacie się wzajemnie z rynku?
Nie, jest bardzo wiele podmiotów, które to niestety robi, czyli dubluje swoje działania, a przez to marnuje energię i środki. To my to widzimy, natomiast my podchodzimy inaczej. Mianowicie rozmawiamy z tymi podmiotami, co one mogą dla nas zrobić i co możemy zrobić dla nich. Jeżeli chodzi tak o podejście właśnie tego uzawodowienia, to są podmioty, które no, oczywiście pozyskują środki na to, aby prowadzić akcję informacyjną. Natomiast oni nie utworzą chociażby właśnie spółdzielni socjalnych, czy nie utworzą choćby właśnie takiego zakładu aktywności zawodowej. Ja przypomnę, że to jest działanie na rzecz uzawodowienia około 150 osób, więc jest to olbrzymie przedsięwzięcie. Niestety bardzo kosztochłonne. Przedsięwzięcie, w które już dzisiaj mamy tak naprawdę zaangażowanych około 15 osób, które doskonale wiedzą, na czym to przedsięwzięcie ma polegać. I są to i ludzie od budownictwa, jak i ludzie już w tym momencie konstruktorzy, którzy mają gotowe rozwiązania do tych właśnie elementów, tak, jeżeli chodzi właśnie o wózki elektryczne, o wspomaganie tego typu. Więc my poszliśmy troszeczkę, tak jak mówię, innym kierunkiem, zupełnie partnersko i właśnie tak, abyśmy nie dublowali tego, co robią inni. Tak? Bo szkoda najzwyczajniej w świecie na to czasu i efektów z tego raczej nie będzie żadnych.
Na zakończenie naszej rozmowy oczywiście muszę zapytać o finansowanie, czyli z czego Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem, oddział terenowy w Zielonej Górze się utrzymuje. Oczywiście z 1% też, bo dlatego u państwa dzisiaj jestem. Tak przy okazji zapytam, jak duże znaczenie dla was ma ten 1%, zarówno nazwijmy go mentalnie, jak i fizycznie.
1% stanowi bardzo ważne źródło finansowania naszych działań. Tak naprawdę ten 1%, jego struktura wygląda tak, że są to pieniądze zbierane w jakimś konkretnym celu, czyli dla konkretnej osoby na konkretną pomoc, konkretną rehabilitację. Czyli tak naprawdę my z tego nie żyjemy, natomiast tak tutaj jesteśmy pośrednikiem w tych działaniach akurat tak sprzyjającym dla danych osób. Natomiast działania Towarzystwa Walki z Kalectwem to przede wszystkim są darowizny od firm. Dzięki temu możemy funkcjonować. Natomiast oczywiście bardzo ważną rzeczą to jest finansowanie właśnie chociażby ze środków PFRON-u. PFRON wspiera działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami i jest to wręcz niedoceniony akurat partner, jeżeli chodzi o finansowanie tych podmiotów, nie tylko naszego, tak, ale podmiotów z Polski, które znamy, z którymi współpracujemy, z którymi wymieniamy poglądy, doświadczenia. Ważnym elementem u nas w Lubuskim, lecz niestety niedostosowanym do realnych potrzeb, są pieniądze z Europejskiego Funduszu Społecznego, na czym bardzo ubolewamy, że one troszeczkę przechodzą bokiem, jeżeli chodzi o realne potrzeby. To jest takie mielenie pieniędzy, wydawanie ich na lewo i prawo, natomiast nikt nie zastanawia się w takim bardzo gospodarskim podejściu, a co będzie z efektami za rok, za dwa, za pięć lat. A to jest akurat dla nas bardzo ważne i każdą złotówkę, którą mamy, zresztą obracamy w rękach dwa razy, zanim ją wydamy, bo pozyskać środki chociażby właśnie od firm, które gdzieś tam nas jednak wspomagają, jest ciężko, co też świadczy o jednej rzeczy, że jest cały szereg niedofinansowania akurat na rynku i tych potrzeb jest bardzo dużo. Tak? W momencie zbierania 1%, wszyscy widzimy chociażby w internecie, ile jest zbiórek, ile jest apeli i haseł, aby wesprzeć czy pojedynczą osobę, czy też organizację, instytucję. I tu widzimy tak naprawdę na tym polu takim troszeczkę szerszym, na którym też staramy się działać, aby gdzieś ci nasi decydenci, czy w urzędach marszałkowskich, czy też w rządzie, pochylili się do pewnych spraw i zastanowili się, jak systemowo rozwiązać pewne problemy, tak jak my chcemy podejść systemowo chociażby do utworzenia zakładu aktywności zawodowej.
Przedstawicieli organizacji pożytku publicznego, którzy chcieliby je zaprezentować w tym programie, proszę o kontakt. Sławomir Kordyjalik, do usłyszenia.